A to? Na nas, czy?
To możecie sobie wziąć, tak? Jak ktoś chce, no to zostawię. Okay,
witam. Sugestie
i ja bym, mogę? Jem.
Witam wszystkich po przerwie. Ja mam na imię Wiktor, jestem alkoholikiem.
Cześć Wiktor.
Przechodzimy do ostatniej części naszych warsztatów. Czyli pytania do Tomka. Myślę, że jeszcze jeżeli nam starczy czasu, to też będziemy mogli powiedzieć coś od siebie, co wynieśliśmy z tych warsztatów. Ciastka, paluszki, napoje.
Nadwagę.
Nadwagę. Tak.
Ogólnie doświadczenia i myślę, że będziemy mogli tak ten, jak się wyczerpie temat, po prostu zakończyć i no. I nieść posłanie. Także może jeszcze Tomek chciałbyś coś...
No ja coś powiem, tak teraz patrzę, wszyscy schowałem te ściągawki, to wszyscy tak z ulgą już przestanie pieprzyć, nie? No ale to zapraszam Was naprawdę do pytań, jeżeli ktoś coś ma, jakieś wątpliwości, albo się podzielcie tym, czy coś to w ogóle pomogło, czy ten przyjazd miał sens, czy to co mówiłem, to co gdzieś w jakiś sposób. Ja mam nadzieję, że tak będzie przynajmniej jednemu, to już warto było przyjechać, nie w jakiś sposób. Także. I dziękuję w ogóle za obecność, za przybycie, za wysłuchanie. Wiem, że to są tortury, trwało długo, sam jestem zmęczony i zapraszam do wypowiedzi.
Proszę, Madzia się tutaj wyrywa.
Ja mam na imię Magda, jestem alkoholiczką.
Cześć Magda.
Ja mam takie pytanie, jak się taką przeszłość zamyka, chodzi mi o kontakty, jak miałeś taką przeszłość związaną z tymi grupami przestępczymi, z takim światem, który niechętnie chyba godzi się, nie rozumie, że tak powiem, czy ktoś już nie chce, nie, znaczy trudno jest wytłumaczyć komuś. Sam mam taki problem, jak po prostu pewne znajomości pozamykać, żeby mogła bezpiecznie jeździć do domu. No, może w tym temacie chciałby się doświadczeniem podzielić.
No, jeżeli mam na imię, to jestem alkoholikiem, jeżeli to pomoże, to ja wyjechałem za granicę. Mhm. Na pewno, bo bez tego nie było w ogóle szans. Ja próbowałem się oderwać od tego, nic nie robić, ale jak przebywając tam, nie było w ogóle takiej możliwości. Pozakańczałem też, jak mówiłem, że już tam byłem gdzieś w tej dziedzinie akurat w miarę honorowy. Ja tam nikogo nie sprzedałem, nikogo ten, po prostu nie odbierałem telefonów, nie zmieniłem w ogóle numer telefonu na niemiecki, także kontakty się ucięły. Został jeden przyjaciel to jest mój, bo myśmy się znali od młodych lat bardzo. On teraz mieszka w Birmingham, teraz mieszka tutaj, ale on też już gdzieś po prostu od tego uciekł, ma tam warsztat samochodowy, gdzieś prowadzi już na takim legalnym życiu i tak dalej, nie? Ja uciekłem od tego, bo zdawałem sobie sprawę, bo nie znałem nikogo innego, że to się skończy dla mnie albo śmiercią, albo gdzieś jakimś dożywociem w kryminale po prostu, bo to wszystko szło, czym większe pieniądze wchodziły w rachubę, to że albo będę musiał kogoś zabić, albo ktoś zabije mnie, nie? To nie było innego po prostu wyjścia i się troszeczkę tego przestraszyłem i wyjechałem ja i jeszcze mój wspólnik jeden, wyjechałem po prostu do Niemiec i to się tak ścisza, chociaż powiem szczerze, ja to mówiłem w przerwie, taka główna rzecz, jaką zrobiłem, jaka się stała w tym wszystkim, no powiem to teraz, nie wiem, chyba mogę w zasadzie, że mam cały czas na liście kroku ósmego i do zadośćuczynienia handlowaliśmy w zasadzie my dwóch z przyjacielem spirytusem, z Ukraińcami. Oni gdzieś tam w medyce skupowali ten spirytus, a myśmy to wywozili w dosyć dużej ilości, tam 5-10 ton na tydzień mniej więcej do Krakowa i tam sprzedawaliśmy. I to wszystko, co postawiło kropkę nad i, bo ja nie chciałem wyjeżdżać, bo ja na tamten czas mi w tym było dobrze. Ja przez kilka lat zarabiałem kupę pieniędzy, tak? Moje życie polegało na tylko dziewczyny, hotele, imprezy i tak dalej. I zarabiałem więcej niż mając firmę 17 lat później czy 18 lat później w tej chwili w Niemczech. Tak? I mi się wygodnie żyło, nie? Bo pracowałem, no tam robiłem co chciałem. Było strasznie, bo było strasznie, ale to ryzyko gdzieś było wpisane tak naprawdę w ten sposób życia. I tak się stało, że myśmy Ukraińcom wypłacili w fałszywych 100 złotówkach. I wtedy wiedziałem, że muszę stamtąd uciec, bo po prostu mnie odwalą. I wyjechałem. A z tym elementem gdzieś z grupami, w których gdzieś tam przebywałem, być może siedzą, to ucichło po prostu. To samo od siebie ucichło. Ja do domu też, do swojego domu rodzinnego długo nie jeździłem, dlatego że tam mnie zaraz szukała policja. Nie, bo miałem nakaz do prowadzenia przez te 15 lat tam do prokuratury, które załatwiłem teraz. Nie, i to gdzieś tak naprawdę to całe życie się tak układało, że ja myślę, że to Bóg układał w jakiś sposób. Ja byłem tylko takim pionkiem w tej całej grze. Nie mam wątpliwości co do tego, że on mnie chronił, bo ja powinienem kupę razy nie żyć. To wszystko, co ja w życiu robiłem, wypadki samochodami, przy wielkich prędkościach i tak dalej, gdzieś za oknem nie zostawało nic, a ja wychodziłem nawet nieobrysowany i gdzieś ktoś cały czas trzymał mnie za kołnierz, ja to tak nazywam, i tak mnie niósł, a ja na żywca chciałem się zabić, a on mnie przed tym bronił. I ja myślę też, że jak się tak zastanawiam nad sobą w ogóle nad tym wszystkim, to byłem taki wariat i gdzieś po prostu może on wybiera właśnie takich wariatów do tego, że ja teraz po wariacku mogę zrobić coś dobrego. Nie? Tak nieraz się zastanawiam, nie rozmyślę o tym wszystkim, że ja jestem przez pewne rzeczy przystosowany. Ja opowiadałem wczoraj na meetingu, jak mówiłem o służbie właśnie do tego, że mogę iść do bezdomnych, nie? To jest takie specyficzne środowisko, bo bezdomni żyjąc na ulicy, oni się kierują instynktem, oni walczą o przeżycie. I często można spotkać się podchodząc do bezdomnego z agresją, nie? I kierując się instynktem, to jest tak jak pies, jak widzi, że ktoś się go boi, to zaatakuje. I bezdomny tak samo, może się to różnie skończyć. Jak ja nie okazuję lęku, bo ja to w takim środowisku żyłem. Ja myślę, że gdzieś tak Bóg poprzez te doświadczenia wcześniejsze przygotowywał mnie do pewnych rzeczy. Nie każdy się nadaje do każdej służby, ale to gdzieś tam właśnie, ja myślę, że to jest cel. A jak się, to po prostu wyjechałem i koniec, to musiałem sobie na jakiś czas dać spokój. I ja bym być może tam jeździł dalej, ale nie mogłem, bo mnie policja ścigała. I to życie samo tak potoczyło się, nie, bo nikt nie kieruje, że po prostu odciąłem się od tego wszystkiego. I teraz po tylu latach to już ucichło, nie? Nie wiem, czy ludzie jeszcze żyją, czy jeszcze się tym zajmują, nie mam kompletnie pojęcia. Dziękuję.
Dzięki.
Proszę.
Na imię Henryk, jestem alkoholikiem.
Cześć.
Tak jak się kiedyś tego mojego opiekuna nazwał mnie sponsora, zapytałem, jak to jest z tym olśnieniem. Tomek, tak się 100% uczciwości chciałem Ciebie spytać. No, masz partnerkę, nie? Ona jest z Wenus, Ty jesteś z Marsa. Ty czujesz, że masz rację. Rozmawiasz. Ja nie wiem, ja się czasami kłócę nawet, bo nie mogę wytrzymać, nie? Czuję, że mam rację. Odpuszczę, to mam poczucie wstydu. No kurde, no przecież mogłem, nie? Nie odpuszczę, mam poczucie winy albo jakąś urazę, nie? Tak IKEA, krok po kroku, instrukcja. Mógłbyś powiedzieć, jak to rozwiązywać?
No, ja usłyszałem takie na meetingu, bo ja tych rzeczy, tych zasad uczę się właśnie tu wa. Taką prostą rzecz, że z racją jest jak z dupą, każdy ma swoją, nie? Chcesz mieć rację albo spokój. I po prostu... Ja wiem jedno, że pokora i program mówi mi jedną rzecz. To ja mam wyciągnąć rękę, ja mam po prostu jako pierwszy, ja mam sponsora, ja mam program, ja mam Boga i zawsze zwycięzcą jest takim prawdziwym ten, co wyciąga pierwszy rękę na zgodę. Wolę odpuścić. Co mi to da, że ja udowodnię komuś rację? Prawda jest tylko jedna. Prawda jest objawiona, ja prawdy nie znam. I byłem kiedyś na takim wykładzie terapeutki w Karlsbergu i ona bardzo fajnie tam było, akurat ten był wykład o prawdzie i o racji. I zrobiła takie ćwiczenie, tam siedziało około setki osób, wzięła monetę 1 euro i wzięła małżeństwo na krzesłach posadziła. Pokazała kobiecie, co widzisz? Ona mówi, tam widzi jedynkę, złote kółeczko, srebrny to. Pokazała jemu, z drugiej strony, co widzisz? On tam widział akurat orzełka, czy tam... Na tym nie mówiło o kolorach, kobiety troszkę inaczej opisują. Pokazała to ludziom, co widzicie. Setce osób. Oni widzieli 1 euro. A para się pokłóciła, bo każdy z nich widziało co innego. Racja to jest tak, racja żywnościowa. To jest część prawdy. Jak ja znam część jakiejś prawdy, to po co ja się mam o nią kłócić? Nie, gdzieś to są takie doświadczenia, które zbierałem po prostu przypadkowo. Jestem tu, jestem tam i to nie ma sensu, nie? Ja wiem, że wielkość swoją pokazuję po prostu schylając głowę i odpuszczać. Nie, dziewiątokrotnie tego uczy. To ja mam iść do tych ludzi, niektórym się zdaje, że oni mnie skrzywdzili w jakiś sposób. To ja mam iść i wyciągnąć rękę i błagać o przebaczenie. Bo co mi to da, że ja tą swoją rację, jak to jest tylko część prawdy, to niczego nie dowiecie tak naprawdę. Zrobi tylko wroga. I dziesiąty krok mówi o jednym. Przestaliśmy walczyć z czymkolwiek i z czymkolwiek. Z kimkolwiek i z czymkolwiek. Obietnica kroku dziesiątego. Już nie walczę. Ja dzisiaj wiem, że każda jedna walka, każda jedna wojna przynosi tylko straty po mylnym stronie.
Ale zdarza ci się walczyć jeszcze?
O rację już nie.
O rację.
Dziękuję.
Panie Mirysiek, jestem człowiekiem. Chciałem ci podziękować za te warsztaty, bo za to, że przypomniałeś, jak należy żyć tym programem, po co on jest. I no, robiłem program jakiś czas temu, już no, 2 czy 3 lata, nie pamiętam nawet. No i w pewnym momencie przestałem robić go dokładnie. Nie piję, jest normalny, ale to trzeba żyć tym programem, o czym Bill mówił i tak dalej. Ale mówię, to bardzo łatwo zapomnieć, że jestem człowiekiem i nawet czasami chcę zapomnieć, bo mi tam łatwiej jest. Ale jedną rzecz zauważyłem taką dla siebie, że wdzięczności są bardzo ważne, bo gdybym zapomniał o wdzięcznościach, to bym zaczął się wtedy szarpać z tym wszystkim i byłoby coraz gorzej. A jeżeli robię te wdzięczności, to one mi pomagają zamieniać cały czas te wszystkie marzenia, które, znaczy jakieś niespełnienia na wdzięczności. To jest akurat w moim przypadku, to fajnie działa, bo mówię, nie robię wszystkiego tak jak powinienem. Zresztą nigdy się nie oczekiwałem, że będę jakiś święty czy bez win, ale wdzięczności są mi niezbędne do tego, żebym po prostu dobrze funkcjonował. I za to ci chciałem podziękować za przypomnienie tego wszystkiego. No to jest fajna rzecz. Takie warsztaty są potrzebne. Ja przyjeżdżam na nie, uczę się. Pewnie tak zapomnę za jakiś czas, ale jak będą następne, chcę znowu pojechać. To jest wiedza, którą zdobywam od ludzi właśnie takich jak ty, od nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. I mogę to przekazać później komuś innemu. Dostałem to za darmo i chcę to dawać innym po prostu. No na tym to polega, ten 12 krok jeszcze. Dzięki.
Ja jeszcze słówko do Henryka w zasadzie, bo to jest bardzo istotne, bo te relacje, które są w domu i tak dalej, to są takie rzeczy jak gdyby ważniejsze niż we wspólnocie, bo tam spędzamy większość czasu tak naprawdę z tą drugą osobą i tam się pokazują dopiero te cechy jak tolerancja, nietolerancja, cierpliwość, niecierpliwość i tak dalej. I ja powiem tak, ja się zatrzymałem gdzieś więcej w swoim rozwoju emocjonalnym, może umysłowym, tam w wieku, nie wiem, 16-17 lat. I to wszystko stanęło i w wieku 35, jak przestałem pić, zacząłem się po prostu jakby rozwijać na nowo. I te wszystkie lata były takie, jak takie małe dziecko, 30-kilkoletnie, ruszam w świat. Nie, to są zasady, których się nie nauczyłem w domu, nie wyniosłem tego z domu, nie nauczyli mnie tego w szkole. I po prostu relacja z drugą osobą, z kobietą jeszcze tym bardziej, ja bardzo głęboko wszedłem w to, że ja zacząłem przede wszystkim czytać. Dowiadywać się o kobietach, jak one myślą, bo one się właśnie są z Wenus. Jest inny sposób myślenia. I wyczytałem jedną istotną rzecz, że kobiety trzeba przepraszać. Obojętnie, czy jest za co, czy nie ma. Profilaktycznie. One żyją, kobieta ma inny sposób myślenia, one żyją swoją wyobraźnią. Ona myśli, że on się domyśli, ona myśli, że on to będzie wiedział, a jak się nie domyśli, to ty mnie w ogóle nie znasz, nie? I kobiety, mężczyzna funkcjonuje, męski mózg jest dużo prostszy. My myślimy bardzo o wiele prościej niż kobiety, nie? Dużo czytałem na ten temat i trzeba postarać się je zrozumieć, żeby po prostu szło z nimi funkcjonować. Ja myślę, że tak naprawdę w związku, w relacji, jeżeli nie ma Boga, cudu, to nie ma szans, żeby to zadziałało. Jak ja słyszę, że związki się rozpadają, bo jest różnica charakterów, kobieta i mężczyzna są tak różni, że nie ma szans w ogóle, żeby się charaktery zgadzały. Kobieta żyje bardziej fantazją, to wszystko się odbywa gdzie indziej. Obserwuje jakieś tam gesty, później se kręci filmik.
Czyli jakbym chciał ten sam charakter mieć kobiety, to lepiej z mężczyzną się związać.
Ale ja myślę, że to się kładzie właśnie tolerancja. I ten program jest do tego potrzebny, żeby po prostu nauczyć się przepraszać, nauczyć przyznawać rację i tak dalej. Nie? Ja to tak widzę, po prostu naprawdę dużo o tym czytałem, dużo obserwuję, jakie są różnice, bo różnice są takie, że na zdrowy ludzki rozum, taki logicznie podchodząc do tego, to relacja między kobietą i mężczyzną nie ma szans. Ale to jakoś działa. Ja myślę, że to jest cud i to daje dziś siła wyższa, nie? Dziękuję.
Dzięki.
Tymku, jestem Roman, jestem alkoholikiem. Ja mam takie pytanie dotyczące tej koleżanki, o której się spotkałeś na meetingach, bo mówiłeś, że w końcu doszedłeś do takiego pułapu swojej świadomości, że było ci szkoda, że ona tak reagowała inaczej. Pamiętasz, mówiłeś o tej, że wiesz, że się denerwowała, aż w końcu doszedłeś do pułapu, kiedyś przestała się denerwować, po prostu było ci jej szkoda. Czy nadal masz z nią, gdyby chodzi na meeting, gdzie ona też chodzi, czy masz z nią kontakt? Jak teraz do tego podchodzisz? No bo to teraz ja rozumiem, że to był jednorazowy moment, ale kiedy to się powtarza, to czy tak samo to traktujesz, taką samą masz do tego podejście, czy masz nadal taką stosunek, czy to już inaczej się odbyło?
Ja powiem tak, ona wyjechała co prawda do Krakowa, wróciła, ja ją jeszcze kilkukrotnie spotkałem, ale ten stosunek został. Stosunek ogólnie, Bóg mi zabrał tą nietolerancję, a szczególnie co do alkoholików. Ja mam naprawdę gdzieś taki, nie wiem czy to jest dar, czy to, ja myślę, że to jest łaska, bo tolerancja, cierpliwość to są raczej dary. To niecierpliwość jest niby wadą, ale cierpliwość jest darem. Czystość, cierpliwość, takie rzeczy to są gdzieś, ja myślę, że to są dary od Boga, takie łaski. I właśnie ta tolerancja to też jest dar. I ja myślę, że to po prostu dostałem. Przynajmniej co do alkoholików, bo jest wiele rzeczy, ja się na przykład nie oglądam telewizji, nie do końca wiem co się dzieje na świecie, nie interesuje mnie to. I nie zabieram zdania w sprawie uchodźców, nie zabieram zdania w sprawach politycznych i tak dalej. Nie potrzebuję tego, ja mam święty spokój. Wiele zaoszczędzam sobie wielu dyskusji, rozmów, które gdzieś tak naprawdę tylko emocje wywołują. Nie, ja z telewizji to co oglądam to raz, dwa razy w tygodniu mecz Bundesligi i to wszystko. Ja też myślę, że to jest jedyna prawda w telewizji jeszcze jaka, gdzieś tam. Dokładnie. Po prostu jest wiele tematów, które są poza mną i nie jest mi to potrzebne do czegoś, ja coś będę wiedział. Jak ja się mogę w politykę udzielić? Mogę iść na wybory, oddać głos i koniec. A co ten ktoś zrobi i tak dalej? No, nie ma. Byłem w Krakowie na 30-leciu AA Galicja i tam był taki wykład 11 kroku o duchowości. Tam to była osoba duchowna, taki jakiś człowieczek, ale w marynarce, nie wyglądał kompletnie jak ksiądz, nie miał tolerancji. I tam o poznaniu jego woli wobec nas, jak on to w taki prosty sposób powiedział, i to jest właśnie też taki moment, w którym się złapałem. Jaka jest wola Boga wobec nas? On to powiedział tak, wola Boża jest, żeby było tak jak jest. Bo przecież on stworzył świat, jakby chciał coś zmienić, to by zmienił. I teraz we mnie leży to, czy ja akceptuję to, co się dzieje i żyję w harmonii, czy ja będę próbował się szarpać, gdzieś tam skakać, tak skakałem gdzieś po prostu wcześniej, nakręcał się tym i sam sobie robię kuku tak naprawdę, bo nie mam na to żadnego wpływu. To jest tylko po prostu, no i tak to wygląda. Od czego ja zacząłem opowiadać? O tej koleżance, o tolerancji i akceptacji, dokładnie, bo to do tego dążę. Albo akceptuję życie takie, jakie ono jest, i żyje spokojnie, albo po prostu próbuje coś zmieniać, kogoś zmieniać i cierpi przez to. Tak to jest. Dziękuję. A na tą grupę i tak nie chodzę, ja powiem dlaczego, to jest grupa niedzielna i mam syna w weekendy. I po prostu ja chodzę w poniedziałki, piątki na meetingi, dwa, a w niedzielę nie chodzę z tego względu, że ten czas spędzam z synem przeważnie. Jeżeli nie mam wyjazdu oczywiście. Dziękuję.
Dzięki.
Na imię Marcin, jestem alkoholikiem.
Cześć.
Chciałem się wypowiedzieć w sumie tylko w sprawie tolerancji. W tym momencie zawsze było tak, że byłem bardzo samolubny i zawsze chciałem pokazać swoją wyższość w momencie, gdy dotyczył temat, zwłaszcza rzeczy, na które się dobrze znałem. Wszystkim zawsze logicznie starałem się wytłumaczyć, dlaczego mam rację i zawsze udowodnić to po prostu, że mam tą rację. Wydawało mi się, że mam z tego powodu satysfakcję. Nie tylko wydawało, bo w pewnym czasie okazało się, że wtedy ktoś za moim plecem powiedział, że na przykład, że jestem chamski i ten po prostu nie nawet wysłuchać nieraz ludzi i tak dalej. Podobnie z krytyką. U nas jeszcze z Polski wywodzi. Krytyka sąsiada, krytyka wszystkich po kolei. Często ludzie szli do kościoła, pod kościołem stoją, jak ta się ubrała, jak wygląda, jak to, jak tamto. I na osób był właśnie ten brak tolerancji. I to wywoływało u mnie zawsze te negatywne efekty. zawsze na kogoś byłem zły, zawsze coś mi się nie podobało, zawsze szukałem dziury w całym po prostu. Bo ten jest gejem, bo ten jest taki, bo ten robi to, bo ten robi tamto, ten znowu pije, przewraca się, ja tego nie robię, więc jestem lepszy i to i tamto i tak cały czas no, stąd byłem w tym kręgu takim właśnie niezolerantnym. W pewnym momencie sobie odpuściłem. Po prostu sobie odpuściłem. Powiedziałem, że mam w dupie to wszystko. I tak na poważnie po prostu. Zacząłem się po prostu nie przejmować tym, zwłaszcza te przyjaciele w Irlandii, jak się ludzie ubierali i tak dalej. Miałem dużo krytyki w stosunku do tego, że teraz widzę, że to nas Polski jest rodzaje, bo fajnie ubrana, bo to, bo tamto. Ale potem przyszedłem do wniosku, że a co to jakiego ma znaczenie to właściwie dla mnie w tym momencie. Co mnie to kurwa obchodzi? To jest ich sprawa. Oni się ubierają tak, jak się ubierają. Ja się ubieram tak, jak się ubierają. I to też jest moja sprawa. Pewnie znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy mnie skrytykują za to, jak wyglądam, jak się ubieram, jak się zachowuję, jak... dowolnego powodu. Ale od momentu, jak przestałem się przejmować, jakby połowa problemów przynajmniej w moim życiu, jakby rękę modlił. Jakby po prostu wszystko się wyprostowało. I teraz jak rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza ci, którzy w dalszym ciągu piją i tak dalej, to właśnie mają bardzo dużo tego krytycyzmu wobec wszystkich dookoła. Bardzo często i bardzo często właśnie zachowują się tak, jak zachowują się kiedyś. Starają się udowodnić swoją rację, starają się udowodnić swoją wyższość, starają się w jakiś sposób pokazać innym, że to oni wiedzą jak żyć, a nie inni. A ja w tym momencie czasami bardzo mówię, przecież bo to jest jego życie, on wie, jak nim pokierować. Mogę mu pomóc, jeśli będzie chciał, ale jeśli nie, to nie mogę go zmienić na siłę. Dzięki.
Dzięki.
O służbie,
regionie, którą
sprawujesz?
Co to?
Nie wiem. O służbie mogę powiedzieć w sumie. O regionie akurat. O? Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem.
Cześć.
Od kwietnia 2016 roku zostałem wybrany rzecznikiem regionu. Służba moja polega na tym, że koordynuję pracę służb regionu i rady regionu. Dokładnie tak fizycznie na czym to polega. Do mnie należy sporządzenie planu konferencji regionalnej. Do mnie należy prowadzenie spotkań Rady Regionu, które się odbywają na Skype'ie, tak mniej więcej raz na miesiąc. Do mnie należy koordynacja pracy skarbnika, żeby tam wypłacał odpowiednim osobom, czy tam służebnym, delegatom, powiernikom i tak dalej, zwroty za przejazdy i tak dalej. Do mnie należy wykonanie konferencja, prowadzenie tego. Ja może powiem nie dokładnie, jakie ja mam tam rzeczy do wykonania, bo to nie jest tak istotne. Ja powiem tak, ja muszę podpisać wiele papierów. Po prostu przychodzą maile, ja muszę skład konferencji, na przykład delegatów z regionu na konferencję, czyli naszych delegatów, czyli naszego powiernika z naszego regionu. Ja muszę wypełnić ich dane, wypełnić takie dokumenty, podpisać każdego z nich. I tutaj dużo się mówi o anonimowości. Na poziomie służby w regionie nie ma takiego czegoś, jak ja znam daty urodzenia tych ludzi, oni znają moje daty urodzenia, adresy zamieszkania i tak dalej, numery telefonu, maile. I te wszystkie informacje po prostu są, nie? To gdzieś tam jest taka anonimowość źle rozumiana, o której my tam mówimy, nie? Gdzieś w tym. I każde jedno takie, jeżeli ktoś jedzie, ja muszę wypełnić ten dokument, podpisać, zeskanować, wysłać go do biura. Po prostu połączenie między BSK a regionem różnego rodzaju, kto przyjedzie na spotkanie, na przykład przyjaciół w Krakowie. To są takie rzeczy troszeczkę gdzieś inne, orientuje się z tym, co się dzieje w biurze, tam odwoływali dyrektora, różne takie historie. Gdzieś to przez moje ręce po prostu wszystko przechodzi. Nie? Ja powiem tak, że dlaczego służba rozwija? Służba uczy pokory. Ja myślę, że służba właśnie rozwija duchowość, ten trzeci legat. Bo jak ja byłem dyżurnym na grupie i robiłem dobrą kawę, tak, czy poprowadziłem fajnie meeting, to ktoś mnie poklepał po ramieniu, podziękował mi i było fajnie, nie? Ta służba na grupie po prostu czułem taką wdzięczność od tych, którym służę za to, co robię. Jak objąłem służbę rzecznika intergrupy, ja się do żadnej służby tak naprawdę sam nie pchałem. To tak jakoś w życiu było, że to tak się układało, bo powstała intergrupa, ja byłem mandatariuszem, pierwsze spotkanie odbyło się u nas w kolonii, no to usiadłem, to ja to poprowadzę, bo będzie dzwonek, gdzie tam kapelusz i tak dalej. No i wybieraliśmy na tym spotkaniu służby, no i zaproponowała mnie jako mandatariuszy, żebym został rzecznikiem intergrupy. Później tak samo ktoś mi zaproponował rzecznika regionu. I już tak, służba w intergrupie, to już tam mnie nikt nie chwalił, tylko po prostu reszta służebnych to wytykają wtedy, czego nie zrobiłeś, nie? Ty nie zrobiłeś tego, miałeś zrobić to, nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego, spóźniłeś się z tym. I dlatego służba uczy pokory. Nie, już nie ma pochwał, nie ma kompletnie takich rzeczy, absolutnie, nie? Jest tylko same pretensje, czego nie zrobiłem. Już w intergrupie. A w regionie, jeżeli coś wymyślę mądrego, to ja muszę obdzwonić pół Auskiej Polski, czyli tam Tadeusza z Poznania, Ryszarda z Kwidzynia, byłego dyrektora Witka i tak dalej. Czy to, co wymyśliłem, się zgadza z koncepcjami, z tradycjami? Czy to będzie dobrze? Bo jak ja to na Radzie Regionu siedzi 8 asów. Tak, to są delegaci, to są po prostu służebni regionu i to jest powiernik, którzy mają koncepcję i tradycję w jednym palcu. Jak się wysuwam tam z jakąkolwiek propozycją, to jest atak. Nie? Każdy z nich atakuje, do czego się doczepić. Szukają błędów w tym, co zrobiłem po prostu. Nie? Tak się odbywa Rada Regionu. I to już nie ma, że są pretensje, czego nie zrobiłem. Już jak zrobiłem, to jest tylko krytyka. Tak? A jeżeli to jest dobre, no to może uda się to wprowadzić po prostu w życie. Jeżeli tych 8 asów stwierdzą, że wymyśliłem coś mądrego. Nie? I w ten sposób właśnie służba rozwija. Ale dzięki tej ta służba na pewno uczy pewności siebie. Czy ja tu teraz mogę siedzieć, mówić przed wami, was nie znam i gdzieś tam nie mam jakiejś tremy. Ja mogę poprowadzić konferencje, gdzie też są same asy na konferencji regionalnej na przykład i się czepiają. Nauczyło mnie przyjmować krytykę, to jest bardzo ważne. Umieć przyjmować krytykę. Ja na przykład wdzięczny jestem za krytykę, bo jak ktoś mi coś powie, ja wielu rzeczy sam nie widzę. I nie mam z tego kompletnie żadnych emocji. Ja kiedyś miałem, jak ktoś mi zwrócił uwagę, to aż mnie normalnie często. Nie, że już nie piłem i tam niby aoskie ten, to go nie sieknąłem dzięki temu. A teraz po prostu jest inaczej. I tego nauczyłem się poprzez służbę właśnie. I czym te szczebelki są po prostu niżej, nie, bo to w służbie schodzimy w dół, no to ta pokora jest coraz większa. Nie, bo to się opiera już tylko na wytykaniu błędów po prostu i poprawek. I służba na tym polega. 2 lata jestem rzecznikiem, mam przygotować tą konferencję. Pierwszy rok ją spieszę po całości, nauczę się, bo na błędach się uczę. Drugi rok ją zrobię tak, jak to ma być i wyjazd, nie? I koniec służby, bo się wolno jej powtarzać. Umieć, no to dalej, jako delegata i będę delegatem. Jeżeli wspólnota tak zadecyduje, to też pierwszy rok pójdę z pieprze, później się nauczę i wyjazd, nie? I na tym polega, dlatego służba uczy pokory. Ale to są takie zasady tak naprawdę, które bardzo mi rozwijają w życiu takim poza AA. Ja prowadzę swoją działalność, umiejętność rozmowy z klientami, z pracownikami, nie? Jak mam tą pokorę i to są właśnie i tradycje, i koncepcje tego wszystkiego. Uczą po prostu też takiego życia na zewnątrz. Właśnie w pracy między innymi, w rodzinie, między przyjaciółmi jakimiś poza AA, nie? Bo AA jest tolerancyjne. Ja uważam właśnie, że służba AA to jest takie pole treningowe dla mnie. Alkoholicy są tolerancyjni. Jak ja coś tu spieprzę, to przymkną oko. Na zewnątrz, jak te zasady wprowadzę, to ja wprowadziłem. Ja miałem firmę, 100 tysięcy euro długu, wylądowałem w więzieniu, tak jak swoje zasady stosowałem po prostu na zewnątrz. W końcu wylądowałem w AA. I tutaj się uczę takich zasad po prostu na nowo od podstaw. Między innymi poprzez służbę. Ale służba też jest przywilejem i też po prostu ja mam prawo do podejmowania decyzji. Nie? Jest na przykład służebny, to nie jest służący. O takich rzeczach się powinno mówić. Bo to jak skarbnik na grupie wyda pieniądze bez sumienia grupy, na jakikolwiek cel, on ma prawo to zrobić. I nikt nie ma prawa mu po prostu tego zarzucić. Bo grupa mu dała zaufanie. O tym mówią koncepcje. Dobrze jest je znać. Nie, że jestem po prostu służebnym, a nie służącym. Że tam wspólnota powie, oczywiście jestem głosem wspólnoty w jakiejś, ale jeżeli jest decyzja, o jakiej wspólnota nie omówiła, ja mam prawo podjęcia decyzji za tą wspólnotę. I druga tradycja mówi właśnie tam, że jedynym autorytetem jest Bóg i tak dalej, ale druga tradycja mówi o przewodnictwie we wspólnocie. Że są przewodnicy. To nie ma, jest każdy równy, oczywiście. Tylko dzięki przewodnikom AA funkcjonuje, są o liderstwie we wspólnocie. To są takie profity gdzieś po prostu jakieś, to nie jest coś, że ja chodzę sobie taki czy coś takiego, absolutnie, bo to akurat uczymy pokory. Tu mi głowa opada poprzez tą służbę. Ale ja wiem, że robię coś dla tego, a co nie każdy będzie w stanie zrobić. To jest przywilej dla mnie, że akurat 200 grup w Europie wybrało mnie rzecznikiem regionu. Ktoś mi obdarzył zaufanie, nie? Ja to dużo mówię. To automatycznie niskie poczucie własnej wartości. Jeden z wielkich, tu czwarty krok mi to pokazał. To jest taki jeden z głównych takich powodów alkoholizmu mojego, tego, że piłem. Wielkie ego, automatycznie niskie poczucie własnej wartości. Tak, i to mnie doprowadzało po prostu do klania. A ja poprzez służbę, poprzez to, że ja widzę, że ja jestem użyteczny, ja sponsoruję, ludzie potrzebują mojej pomocy. Tylko dzięki temu, dzięki tej służbie tak naprawdę jestem w stanie ustawić, uregulować poczucie własnej wartości. I później jest coś takiego, że jeżeli iluś tam alkoholików głosuje na mnie, obdarza mnie zaufaniem, to czyli to poczucie własnej wartości wzrasta. Ja straciłem godność, straciłem zaufanie ludzi poprzez trwanie w nałogu, poprzez picie alkoholu, ja to odzyskuję. Właśnie tutaj we wspólnocie. I wspólnota poprzez swoje wybory tak naprawdę gdzieś to poczucie własnej wartości wzrasta. Ja znowu się staję użytecznym dla otoczenia. Ja sobie poprawiam poczucie wartości w inny sposób. Fajne fury, zmienianie dziewczyn, kupa pieniędzy, nie? I wtedy się czułem elegancko. Ale to było tylko krótko trwało. To były wszystko wartości, które ja mogłem stracić z dnia na dzień i też się tak działo. A to poczucie własnej wartości, które mam poprzez służbę, przede wszystkim czuję przynależność do wspólnoty. Wiem, że to jest moje AA. Ja wiem, że do tego należę i to, co robię, to po prostu ja tu jestem potrzebny. Nie, to chyba na tym się to wszystko rozbija. Ja uważam, że to służba rozwija duchowość. Program 12 kroków zmienia mój sposób myślenia, prowadzi mnie do Boga. Uczy mnie tolerancji, czyli uczy mnie miłości. Tolerancja jest podstawową formą miłości. I dzięki temu mogę żyć w jedności, czyli stosować 12 tradycji i nie wystawiać siebie na pierwszym miejscu, bo pierwsza tradycja mówi, że nie ja jestem najważniejszy. Wspólne dobro jest najważniejsze, czyli wspólne dobro stawiać na pierwszym miejscu. Mówi się, jak przychodzi nowy gdzieś, to a ty tu jesteś najważniejszy. Nigdzie w literaturze aowskiej tego nie ma ujęte. To jest gdzieś utarte z mityny. Wspólne dobro jest najważniejsze. Jeżeli ten nowicjusz będzie robił zadymę i ktoś będzie z tego ten, to wyjazd z nowicjusza. Dobro jednostki idzie zaraz za nim. I to są takie istotne rzeczy. Ja dzięki tej tolerancji, którą się nauczyłem, tej miłości, czy tam gdzieś uczę się po prostu, jestem w stanie żyć w jedności, czyli stosować 12 tradycji i to wszystko przygotowuje mnie do służby. I służba rozwija duchowość. Ja widzę tam taką płytę, gdzieś chyba Bill omawia 12 tradycji. I Bill tam mówi, kto to oglądał, to jeżeli nie, to polecam, bo tam jest Bill, tam jest normalny meeting nagrany z lektorem. I Bill tam mówi w jednym momencie coś takiego, że mi przypadło pisanie, on omawia tradycję, mi przypadło pisanie, ale moim zdaniem dr Bob był o wiele lepiej przygotowany duchowo, bo on pracował z innymi alkoholikami. I Bill mówi o tym otwarcie, że właśnie służba rozbija duchowość. Ja poprzez służbę odrywam się od siebie samego. Poprzez służbę po prostu dla drugiego człowieka, to służbę bez oczekiwań. I czym ta służba na innych szczeblach jest, tym są mniejsze oczekiwania, bo tylko oczekuję tego, że mnie nie zjadą dzisiaj, nie na Radzie Regionu. No, to już jest dobrze, a już nie liczę w ogóle na pochwały. I to jest to, co właśnie co rozwija pokora. To jest tak ważna cecha po prostu w duchowości. Żeby być wdzięcznym, że tak naprawdę ja tu niewiele znaczę. Ja jestem jednym z tych 7 miliardów. A w zasadzie to mam gówno do gadania, jak ziarko piasku na pustyni. Więc sobie i mnie nie ma. I lista wdzięczności pomaga mi, że ja nie jestem tak naprawdę, nic nie mogę sobie zawdzięczać. To są wszystko łaski Boga. To, że ja jestem, że mam ręce, że mam nogi, że jestem zdrowy, to co piszę w tej liście wdzięczności codziennie. Bez wielu, którzy tego nie mają. I to jest ta cała dziś po prostu pokora. I tak samo służba uczy tej pokory. Nie wystarczająco powiedziałem? Kto to zadał? To ten pan jest.
Ja tylko dopytam, ale ty przez region rozumiesz Nordrhein-Westfalen, czy
nie,
czy Deutschland? Czy...
Unię Europejską.
Unię Europejską.
Polskojęzyczne, a w Europie.
Dobra.
Można? Henryk Alkoholik, mam pytanie odnośnie tradycji. W pewnym miejscu w Wielkiej Księdze jest, że jakże możemy odrzucić kogokolwiek, jeśli chodzi o mityki. Wiem, że niektóre grupy Big Book Study, wielkoksięgowe grupy, nie mają mitingów zamkniętych. Może przyjść ktokolwiek na ten miting. Teraz tak, jeśli chodzi hazardzista, lekoman, narkoman, okej, to są pokrewne uzależnienia, zmieniające nastrój, substancje, jest okej. Ale przychodzi ktoś i mówi, ja nie jestem alkoholikiem, nie mam problemu z alkoholem, ale socjal odebrał mi dzieci i kancelor kazał mi tu chodzić, nie? Ja chcę chodzić. My jakoś tak z tym sobie radzimy, nie? Ale co na to tradycje?
Tradycje? Nie, tradycje mówią o tym, że on ma prawo chodzić. O. Na mityk ma prawo przyjść każdy, kto cierpi z powodu alkoholizmu. Nie, dlaczego mu te dzieci odebrali. Nieistotne. Jest taka ulotka 12 tradycji ilustrowanych i tam jest narysowane coś takiego, nie jesteśmy sędziami ani katami. Ja nie mam prawa ani zadawać nikomu pytań, czy on ma problem z alkoholem i chęć zaprzestania picia. Nie mam takiego prawa, bo ja nie jestem sędzią. Sponsor mi wytłumaczył to w ten sposób, mówi, jak ktoś wchodzi tu na tą salę, on mówi, nie przyszedł na żylakę ani z bólem głowy. Bóg kazał mu tu przyjść. I czy on jest pijany, czy on jest trzeźwy, ja nie mam prawa tego, nie mam prawa zadawać żadnych pytań. Kim ja jestem, że ja mam prawo się go, bo co ja prowadzę miting? Czy jestem rzecznikiem grupy? To ja mam prawo się zapytać, czy on ma chęć zaprzestania picia? A jak nie ma, jak miał kłamie? Kto ma to rozsądzać? Jeżeli ktoś tu przychodzi, Bóg kazał mu tu przyjść. I tak ja widzę po prostu trzecią tradycję. Tu nie ma osoby upoważnionej do tego, żeby kogoś wpuścić, czy nie wpuścić. Uwielbiam grupy, gdzie wszystkie mitingi są otwarte. I grupa, którą ja zakładałem, piątkowa w Kolonii, też są wszystkie mitingi otwarte. Ja wiedziałem z góry, że po prostu to tak będzie zrobione. Ja miałem takie szczęście, jak przyszedłem do AA i przyjmował mnie tam taki Bogdan. On mnie nie spytał, czy ja mam problem z alkoholem, czy chcę przestać pić. On mi zadał takie fajne pytanie. I ja jak prowadzę miting, a przyjdzie nowy, też to robię. On mi powiedział, czy chciałbyś się przedstawić i powiedzieć, co cię tu sprowadza. To tak fajnie brzmiało i nigdzie mnie nie dotknęło. I nie musiałem nic mówić. Mogę powiedzieć, nie chcę się przedstawiać i nie chcę nic mówić i mogłem sobie tam zostać. Nikt mnie nie pytał, czy ja mam problem z alkoholem, czy chcę przestać pić, czy mam chęci, czy nie mam chęci, czy co ja tam mam. Nie? Ja nie wiedziałem, co ja mam. Na pierwszy meeting wysłała mnie żona. Ja nie miałem problemu z alkoholem, bo mogłem kupić go wszędzie, gdzie chciałem i nie miałem chęci zaprzestania picia. Tak naprawdę. Wystarczająco? Dziękuję.
Proszę.
Ja jestem alkoholikiem.
Cześć, mam.
Jestem w samolocie 4 lat i tak między innymi też mówię prawie. I tak nie pracuję na programie i no, pytanie jest takie, czy... Znaczy tak, kilku potencjalnych sponsorów pytałem się, kiedy właśnie wejdę do programu. Zawsze nie czułem tego, że to jest ten moment, że jestem gotowość. To miałem do tego, że chcę to robić, że to w ogóle moja droga, to nie robić. A teraz po 4 latach mogę powiedzieć, że to jest czyste wygodnictwo. Że wiem, że to po prostu nie jestem źródłem, bo jestem wygodny. I ja słucham, że miałem komuś założyć życie, mieć jeździć. Rok 12, że w przykład pomagać ludziom ja mogę, ale wtedy, kiedy mi się chce. I to jest ten taki mój problem i nie wiem, jak sobie z tym poradzić, bo to się takie wydaje, że nie wiem do końca powiem, czy tam mogę tak jeszcze długo w tym. To nie wpływa na moją trzeźwość, ale to nie jest takie coś, co. To jest coś, co zaczyna mnie po prostu pomału gdzieś tam wiercić. I uważam, że jestem pomocny, robię to, robię tamto, no nigdy nie mówię nie, ale tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę i mi się tak chce. Czy miałbyś, czy ze swojego doświadczenia albo jakichś innych meetingów się wybierał, bo jak ja się zapytam jakiegoś kolegę, co z tym robisz, to on mi odpowiada, ty wiesz, co ma robić. A jak wiedział, co ma robić, to mówię, to nie coś robi. A on chyba się zamyka i korzystając z tych chwili, chciałbym się bardzo zapytać.
Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Ja mówiłem w czwartym kroku, że ja doszedłem w czwartym kroku, że byłem już alkoholikiem, bo miałem chore zachowania jako małe dziecko, jeszcze zanim wypiłem pierwszy alkohol. I ja myślę, że wtedy już byłem gotowy na program. Tak? A na pewno byłem gotowy, jak przyszedłem już do Azji z bitym ryjem i uważałem, że nie muszę tego robić, tak? Uważałem, że nie muszę tego robić, bo tylko moje ego i lenistwo pozwalają mi tego robić. I moja samowola. I ja na przykład nie wiem jak kto inny, ale ja powiem tak, że ja okresu tych 6 i coś tam lat, bo to w ogóle nie biorę u siebie jako trzeźwienia. Trzeźwienie biorę od wtedy, po prostu liczę, od kiedy zacząłem pracę na programie. Spuściłem głowę, pozbyłem się samowoli i zacząłem robić to, co mi sponsor powiedział. Ja mówię o tym jako okresie abstynencji, ale wtedy moje życie wyglądało niekolorowo. Do trzeźwości to była bardzo daleka droga. Ja byłem rozszczepany emocjonalnie, nieuczciwy wobec siebie, wobec innych. Nie widziałem uczciwości, nie widziałem prawdy. Bo powiedzieli mi na początku alkoholicy, że alkoholizm jest chorobą zakłamania, przyszedłem na mitingi. Ja sobie myślę, no tak, no mają rację, bo ja byłem oszustem, to pewnie dlatego mi tak dobrze szło. Nie? Bo ja z tego żyłem. Ale później zaskoczyłem, że to jest poprzeczka troszeczkę wyżej. Ja okłamywałem sam siebie. I wierzyłem w to jeszcze. I dzisiaj ja wiem, że ja, nie wiem, może inni mają inaczej. Ja zawsze potrzebowałem ekstremalnych doznań, że ja bez drugiego alkoholika nie jestem w stanie się odkładać. Ja robiłem wiele niby dobrych rzeczy w imię dobrych intencji, a to była tak naprawdę katastrofa. Dalej krzywdziłem ludzi. Dopiero ktoś musiał mi pokazać prawdę. Ja powiem, jak zacząłem pracować na programie ze sponsorem, z tym teraz moim obecnym, nie wiem na którym kroku wtedy byłem, pracowałem w firmie, znalazłem lepszą pracę i chciałem się zwolnić z tej pracy. Tylko po polsku to zrobiłem. Poszedłem na urlop, po urlopie chorobowe, już byłem w drugiej firmie, a szefowi tam nie powiedziałem i dzwonię ze sponsorem i mówię mu, no wiesz, jest tak i tak. A on mówi, a dlaczego ty mu nie powiesz, się zwalniasz? Ja mówię, ty, no bo nie wypłaci mi wypłaty, nie będę miał za co mieszkania zapłacić i tak dalej, i tak dalej. A sponsor mówi do mnie, wiesz co Tomasz? Mówi, nie chciałem ci tego mówić, ale ci powiem, że gadasz jak pijany. Że gadasz jak pijany. Ja sobie myślę, gówniarz, krócej nie pij niż ja. Ja już tam na chyba 6 kroku czy któryś, on mi mówi, że ja gadam jak pijany. Zagotowała się tego. On mówi, bierz telefon i dzwoń do szefa, powiedz mu, że nie wrócisz z pracy. Dziwię, że on miał rację. To mi przytoczył z Wielkiej Księgi krótki fragment. Bo miałem być uczciwy. W Wielkiej Księdze jest napisane, odkryliśmy, że Bóg nie rzuca kłód pod nogi tym, którzy za Nim podążają. Ja powiem, co się stało dalej. 10 minut po rozmowie ze sponsorem dzwoni do mnie szef tej poprzedniej firmy. Mówi, Tomek, wrócisz czy nie? Ja mówię, no nie wrócę już. A jak chcesz to zrobić? Ja mówię, pójdę do szkoły i jakby się dało, to jakby on mnie zwolnił, to by było lepiej. Nie ma problemu. Ja ci wypiszę dobrą opinię i tak dalej. Tylko moja chora głowa, mój lęk, po prostu ja byłem w takim zakłamaniu, zrobił sobie już cały film, całą historię do tego ułożył. I ja wiedziałem lepiej. Sponsor musi mi pokazywać pewne rzeczy. Ja potrzebuję lustra. Nie jestem w stanie... I dlatego ten program to jest coś cudownego. To jest tak ułożone, że musi jeden drugiego ciągnąć. Jeden się potyka, drugi go podnosi. Bill pisze, a wkraczałem do ciała, jak pisze o służbie. A to coś więcej niż tylko zbiór zasad. To wspólnota alkoholików w działaniu. Jeżeli przestaniemy nieść posłanie innym alkoholikom, a zacznie się kurczyć, aż w końcu zniknie. I początek z pierwszym sponsorem, ja przytoczę taką sytuację, jak miałem. Jak zacząłem z pierwszym sponsorem pracować, ja miałem te służby, byłem taki napalony na niesienie posłania. I mówię do sponsora mojego, ty wiesz co, bo mój przyjaciel tam pije, ja trzeba mu jakoś pomóc. A on mówi do mnie, jak ty chcesz mu pomóc? Co chcesz mu dać w zamian za alkohol? Ja od razu urazę do niego złapałem. Te stary mnie powstrzymuje to odniesienia posłania, takie myśli, czy dni się nie odzywałem do niego, a później tak przemyślałem to wszystko i on miał rację. Ja nie miałem co dać tej osobie w zamian za alkohol. Ale dziś, jak chcę komuś pomóc, to ja mam co dać. Ja znam program 12 kroków. Ja znam 12 tradycji, ja znam służbę. Jak prosi mnie ktoś o pomoc, żebym został jego sponsorem, to ja nie mówię, że słuchaj, zrobisz stary to, co ja robię i przestaniesz pić, albo nie będzie ci się chciało pić. Tylko ja mówię, zrób to, co ja robię, a ja ci gwarantuję, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. bo program nie założy. Będziesz już szczęśliwy. I po to robiłem program właśnie. Żeby mógł pomagać innym alkoholikom. Żeby mieć co dać w zamian za alkohol. Nie byłem w stanie sam wycześlić. Ja te 2,5 roku tak naprawdę przekulałem we wspólnocie ołtarza. Dalej się męcząc. To życie wcale nie było takie piękne. Nie wiem, czy wystarczająco, ale dziękuję.
Dzięki.
Proszę.
Mama, niestety ja jestem alkoholiczką. Cześć wszystkim. Ja mam takie tylko pytanie do ciebie, bo już pytałam kilka razy. Jak to odnosisz się do... Czy jest jakieś przeciwwskazanie, żeby kobieta sponsorowała mężczyznę i odwrotnie? Czy są jakieś specjalne? Bo pojawia się wiele właśnie takich pytań i nieraz słyszałam, że nie, kobieta musi sponsorować kobietę, a mężczyzna mężczyznę. Jak ty do tego się odnosisz?
Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Ja sponsorowałem dziewczynie młodej. Ale wtedy byłem w takim bizie sponsorowania, że ja to do tego poszedłem czysto profesjonalnie. Ona była z mojego miasta, widzieliśmy się tylko na meetingach. Resztę robiliśmy na Skype i przez telefon. Ale jednak literatura i wszystko mówi o tym, że żeby jednak dziewczynki do dziewczynek, chłopcy do chłopców. Nie było z tego żadnych jakichś tam... Po prostu ja tak bardzo profesjonalnie do sprawy podszedłem. Dziś powiem, że nie będę więcej sponsorował, chyba że się coś stanie kobietom, bo za dużo gadają.
Dziękuję.
Jest tylu mężczyzn, z którym mogę sponsorować, ale znam wiele przypadków, że kobieta była sponsorką mężczyzny i tak dalej. Znam takie rzeczy, żyją, nic się nie stało, program działa. Ale ja osobiście, jak mówię, nie będę tego robił, bo za dużo gadałem.
Dziękuję.
Proszę.
Chciałem spytać o obecny kontakt ze sponsorem. Znaczy, jak często, jak masz, kiedy, jak to w ogóle się układało?
Na dzień dzisiaj, to znaczy tak, do rozpoczęcia 9 kroku dzwoniłem codziennie o 18.50 mojego czasu. Ani minutę wcześniej, ani minutę później. Bo 5 minut wcześniej nie odbierał, 5 minut później też już nie odbierał. I miałem 3 szanse. Po 9 kroku już nie musiałem dzwonić, ale dzwonię do niego ze wszystkimi sprawami ważniejszymi, jakiekolwiek w życiu po prostu mam podjąć, jakiekolwiek decyzje. Jak on to widzi. Jak zakładałem firmę, dzwoniłem do sponsora. Jak chciałem kupić samochód, dzwoniłem do sponsora. Jak zaproponowano mi służbę, dzwoniłem do sponsora. Jak zacząłem gdzieś tam w relacji z kobietą żyć, dzwoniłem do sponsora. Wszystko, co się dzieje. Jak się teraz spotkamy, tylko rozmowy to już wyglądają inaczej, bo to ja zadzwonię do niego i on mówi, to masz co u ciebie. No, on wie, że jaką służbę mam, ile mam podopiecznych i się tylko śmieje, bo on wie, że musi być dobrze. No, program nie zawodzi. I tyle. Jak czegoś nie wiem, jak zadzwoniłem, czy mam otworzyć firmę. On mi powiedział w prosty sposób, mówi, znasz program? No mówię, no znam. A wiesz, czym się to wiąże? Czyli prowadzenie działalności z pewnymi jakimiś ominięciami, próbami ominięcia gdzieś tam płacenia podatków i tak dalej, bo na tym to polega obejścia i to wszystko. Mówi, wiesz, czym to się wiąże? Ja mówię, no wiem. Mówi, jeżeli jesteś w stanie to udźwignąć, to jest sumienie, to rób. I tyle, nie? I tak wygląda moja relacja ze sponsorem. Teraz będziemy razem koncepcję po prostu gdzieś przerabiać na Skype'ie i myślę, że ten kontakt będzie teraz jakiś, przez jakieś kilka miesięcy trochę większy, ale tak naprawdę to program mi daje odpowiedzi na wiele pytań, ale wszystkie poważniejsze jakiekolwiek decyzje to dzwonię do niego.
Czyli czujesz, że dalej chcesz mieć sponsorem? Na przykład jedną czarną wizę, bo coś się stało, czy by zniknął, czy wziąłbyś się z tego?
Wiesz, nie zastanawiałem się nad takimi rzeczami. On jest młodszy ode mnie, to może pożyje dłużej ode mnie. Ale ja powiem...
Czy uważasz, że potrzebuje sponsora do koncertu?
Ja myślę, że moimi sponsorami w dużym stopniu są moi podopieczni. Nie, że to zaczyna działać w drugą stronę w pewnym momencie. Że gdzieś tam jakoś tak z nimi już więcej ten, ale myślę, że na pewno potrzebuje być zaufaną do osoby do końca. Myślę, że tak jest. No. Na razie sponsor jest. Nie zastanawiałem się nad tym, że go braknie, ale myślę, że będzie mi potrzebny. Bo zawsze się zdarzają takie sytuacje. Był jakiś czas taki długi, że się nic większego nie działo. Długo nie dzwoniłem, ale po prostu przyszedł taki czas, że musiałem zadzwonić. I jest ta druga osoba na pewno potrzebna. I dobrze, gdyby to był on, bo on mnie zna bardzo dobrze. On zna mój 5 krok, 4 krok i tak dalej. On wie, kim jestem, kim byłem, co robię. On wie o mnie wszystko. Dlatego jemu jest najłatwiej znaleźć dla mnie po prostu coś. On mi też nigdy nie doradzał. On zawsze był, znaczy dał mi sugestie, kazał mi to robić. To nie było doradzanie, tylko to było, masz to robić, jeżeli ma to funkcjonować. A jak miałem jakieś takie wątpliwości, on mi nigdy nie mówił nic. W związku z tym on mi zawsze mówił w ten sposób. Masz program? Słuchaj serca i odpowiedz sobie na pytanie. Zawsze było tak. Po co ty to robisz? Po co ci to jest potrzebne? Dlaczego chcesz to robić? Nie, żebym ja sobie sam odpowiadał na pytania i razem żeśmy po prostu, ja mu mówiłem, jak ja to widzę, co ja myślę, to on mi nigdy nie mówił, zrób w życiu tak czy tak. Ja podopiecznym też nie mówię. Tylko mówię, odpowiedz sobie na pytanie, po co ci to jest? Do czego ci to jest potrzebne? Dlaczego chcesz to robić? Nie, ja bym kazał pisać, jak miałem problemy właśnie tam z tą relacją, które przeczułem, pisz intencje. Po co ty to robisz? Dlaczego? I tak dalej. Co tobą kieruje w tym wszystkim? Nie? I słuchaj serca. Bo głowę mam chorą cały czas, nie? Jest trochę ozdrowiała, ale gdzieś tam... Tylko nieraz sam nie wiem, czy to serce mówi, czy to dziś, bo głowa, umysł i fakty mówią mi całkiem co innego, a serce mówi co innego. Też jest łatwo pogubić, no, pogubić i wtedy muszę dzwonić do sponsora jedna.
Czyli wokal po... wtedy medytację?
Słucham?
Czy korzystasz z medytacji?
Jak mam takie zawirowanie, nie jestem w stanie medytować na pewno.
Nie uspokajam.
Ja modlić się, modlę się, modlitwa mnie uspokaja, ale sama medytacja, jak gdzieś coś się dzieje, to nie wyłączę tego. Próbowałem. Jak się dzieje gdzieś coś jeszcze, jak są emocjonalne jakieś uczuciowe rzeczy, to nie ma szans. Włącza się betoniarka i jadę za tym. Nie? Jak się pomodlę, uspokoję. Modlitwa uspokaja zawsze. Ale modlitwa nic nie załatwi. Ja gdzieś tam... Słowa przyjaciela też usłyszałem. Jeżeli liczysz na to, że modlitwa wszystko załatwi, to tak byś myślał, że wylecie sypa pudrem, nie? To właśnie takie fajne słowo. To mi też tak zostało. Ja muszę przejść do czynu. I właśnie jeden z tych czynów jest za telefon do sponsora. To on mi pomógł zobaczyć po prostu rzeczywistość, nie? Bo się zakłamał, nie? Bo ta choroba cały czas będzie. Dziękuję.
No ja tu jestem alkoholikiem.
Cześć,
pytania a propos sponsorowania i kroków właśnie. To działa też na drugą stronę, że twoi podopieczni są twoimi sponsorami. Z tego, co pamiętam, to jest twój trzeci sponsor w tym momencie i jest już długo nim. Jakimi kryteriami, czym ci sugerowałeś, ktoś ci podpowiadał albo wybór sponsora, chodzimy o wybór sponsora. Czy to po prostu ktoś ci podpowiedział albo siedział koło ciebie, sztuczno czy stare oczy, no nie, czy po prostu sam go szukałeś, czy polowałeś na tej zasadzie, że tak powiem, nie wiem. Tyle, dzięki.
To ja się kierowałem takimi kryteriami, że mój pierwszy sponsor to był jedyny jaki był, który mi znał program i znał sponsora i do niego poszedłem po prostu. Drugi sponsor, bo to był drugi jaki był i mógł jeszcze sponsorować mój brat, ale w takiej relacji gdzieś rodzinnej to chyba nie jest za dobrze. Brat mi odmówił, bo poprosiłem jego, bo on zrobił troszkę wcześniej się zapoznał z programem niż ja. I jego podopieczny to był drugi sponsor jaki był, to jego poprosiłem. No i ten, który jest moim obecnym, ten z Londynu, to był trzeci, jakiego znałem, nie? I jego po prostu poprosiłem. Czyli takimi kryteriami się kierowałem, nie? I gdzieś z tym trzecim to wypaliło.
Trzecimi osobami, czy to po prostu już bardziej mniejsza relacje, czy po prostu lepiej się jest trzymać tej jednej osoby, czy na przykład pytanie, czy konsultacje jeszcze z innymi alkoholikami wykonywać, co jest bardziej polecane. Jedna osoba, czy jeszcze konsultacje z nikogo. Po prostu już jedno zdanie i tyle się trzyma.
Ja konsultuję z wieloma alkoholikami, ale jak powiem tak, po przejściu programu, po przeczytaniu piątego kroku, ósmego kroku sponsorowi, my zostaliśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. To jest osoba, która bez oczekiwań, bez chęci jakiegokolwiek zysku poświęciła mi mnóstwo swojego czasu. To jest osoba, której mogę zaufać. Nie? My jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi, mimo to, że ten kontakt nie był duży. Był czas, że rozmawialiśmy codziennie. Ja mu wywaliłem całe brudy swojego życia, czyli ten człowiek, któremu zaufałem. I konsultuję z nim. Są pewne rzeczy w życiu, które konsultuję też z innymi alkoholikami. Na przykład sprawy damsko-męskie rozmawiam z kobietami. Bo one widzą pewne rzeczy z innej strony. Nie? Jest inny sposób myślenia, to o czym mówiłem. Nie? I zbieram te doświadczenia po prostu różne. Mogę pójść do księdza. Ale też się pytam, na przykład, jeżeli to chodzi o służbę, ja mam też takiego jako takiego sponsora, jak gdyby w służbie, z dłuższym doświadczeniem i pytam jego o inne rzeczy w stosunku co do służby. Ale takie życiowe rzeczy, no sponsor mi zawsze odpowie na pytanie, po co jest to, po co ci to i masz program, nie? I program te wszystkie rzeczy wyjaśnia wątpliwości. Ale to właśnie tak ze sponsorem. Ja kiedyś o coś zapytałem mojego pierwszego sponsora, wtedy już nie był moim sponsorem, jak mam, co ja mam z tym zrobić, a on mi mówi, przecież masz sponsora, nie? To taką dostaną odpowiedź. No i zadzwoniłem do sponsora. Ja mu ufam i wiem, że po prostu on poświęcił mój czas bezinteresownie i on mnie zna. Wystarczająco?
Dziękuję.
Jaki czas zajęło ci zrobienie wszystkich kroków? Wobec tego 9, o którym mówisz.
To znaczy, ja nigdy nie mówię, że zrobiłem kroki, tylko zapoznałem się z programem. Wielkie księgi czytanie z tym sponsorem, jak to mówią, z wariatami z Anglii, czy tam rzeźnikami, zajęło mi 22 miesiące. Po 22 miesiącach skończyliśmy czytać tradycję. Nie jest tak, że 3 miesiące, czy tam 6 miesięcy, coś takiego. Do 9 kroku, może to trwało pół roku, może 9 miesięcy. I później rok, jak ja już sponsorowałem, zadośćuczyniałem i mniej więcej minął rok, jak zaczęliśmy czytać później 10, 11 i 12 tradycje i to wreszcie. Tylko tak naprawdę zasady stosowałem już od 5 kroku, jak już sponsorowałem. On już wiedział, że ja po prostu idę, nie? Musiałem jeszcze zrobić tą listę 8 kroku, zadośćuczyniać i mi się wtedy nigdzie nie spieszyło. Bo ja żyłem sobie normalnym, tym takim aolskim tempem, ja już stosowałem zasady programu w życiu. Bo ja sponsorowałem, ja miałem służbę, zadośćuczyniałem w zasadzie wszystko to, co było. Obrachunek moralny robiłem, bo dostałem listę, znaczy tą tabelę od początku. Także już nie było nic, do czego by mnie jeszcze ciągnęło. Modlitwy szukałem sam, tak naprawdę tych modlitw i medytacji jeszcze nie, czy ta przy kroku 11. To już program mnie tak naprawdę wprowadził w to życie. Sam program. Jako tako, nie? To już później kwestia to była tylko takie do czytania formalnego, bo on mówi, no to wiesz, no jak zacząłem, to musimy to skończyć, to się obówmy i to zróbmy. Powiedział, że ja sam mało czasu pełniłem służby, już miałem 2-3 swoich podopiecznych cały czas i nawet na doczytanie tej reszki, tej wielkiej księgi gdzieś, ja już miałem mało czasu, ale to było ważniejsze, co ja robię, niż to, co ja jeszcze mam z nim tam do zrobienia, tylko on dla swojego świętego spokoju kazał mi. Starszy?
Proszę.
Ja się chciałem zapytać o czwartym, cześć, jestem Adrian, jestem alkoholikiem.
Ja się chciałem zapytać o czwarty
krok, jak to u Ciebie wyglądało. Czyli zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Jeżeli mógłbyś się wypowiedzieć na temat właśnie czwartego kroku, jak to u Ciebie wyglądało, to bardzo wdzięczny.
Jak mówiłem już, mam na to, że jestem alkoholikiem, robiłem według tej tabelki, która tu leży na stole, dał mi na to 2 tygodnie czasu i miałem wypisać urazy do innych ludzi, czyli kiedy moim zdaniem ktoś mnie skrzywdził. Ta tabelka jest taka, możesz sobie wziąć i w pierwszej kolumnie wpisuję osobę, która mnie moim zdaniem skrzywdziła. W drugiej kolumnie opisuję sytuację. Aha, ważne było sytuację opisywać do 8 wyrazów. Bo powiedział mi tak, że jak będę więcej rozpisywał w sytuacji, to zacznę się tłumaczyć z niej. Czyli krótko, kazał mi nazywać rzeczy po imieniu. To znaczy, jak kradłem rodzicom pieniądze, to nie pisać, że podbierałem mamusi pieniądze z portmonetki, tylko kradłem matce kasę. Żeby to było wszystko po prostu nazwane tak, jak jest. To tak, urazy do innych ludzi, czyli ktoś, kto mnie moim zdaniem skrzywdził. Moim zdaniem urazy do siebie samego, czyli wyrzuty sumienia, kiedy ja skrzywdziłem kogoś. Chore sprawy seksualne miałem rozpisać, czy tam jakieś po prostu, to już zależy według mojego sumienia, według tego, co gdzieś tam mam, bo to dla jednego pewne rzeczy są chore, dla drugiego są normalne. W Wielkiej Księdze też to jest opisane, że jedni lubią przyprawę ostrą i pieprzną, drudzy są gdzieś takimi wrogami seksu. I to jest po prostu, każdy ma gdzieś swoje takie osobne, a nie zabiera w tym, czy alkoholicy w Wielkiej Księdze nie zabierają zdania na ten temat, nie? To jest po prostu te chore sprawy seksualne i lęki, czyli czego się boję. O co się boję, nie? I miałem 2 tygodnie czasu do rozpisania tego. I pracowałem, jak ja pracowałem, to jeszcze powiem, że chodziło o systematykę. Czwarty krok, ja powiem tak, nie polecam robić samemu. Nie polecam robić czwartego kroku bez trzeciego kroku, ale w zasadzie bez pierwszego, drugiego i trzeciego. Bo bez Boga myślę, że to jest nie do udźwignięcia, bez zawierzenia życia Bogu. Może niektórym się uda, ja myślę, że mi by się nie udało. To słyszałem świadectwa osób, które wylądowały w psychiatryku, próbując pisać obrachunek samemu. Gdzieś tam i... Aha, że czwarty krok boli. Mnie bolał, ja już mówiłem o tym przedtem, że mnie bolał to, że ja wiedziałem, że mam na to dwa tygodnie i muszę siąść codziennie i pisać. Ja pisałem półtora godziny do półtora godziny dziennie i dwie niedziele poświęciłem po 5 godzin. Mnie bolało to w ten sposób, że mnie długopis w rękę parzył. Że w ogóle, żeby usiąść i zacząć to zapisywać. Ja musiałem przełamać siebie samego. Wszystko odciągało w koło mnie od tego, żebym tego nie zrobił, a wiedziałem, że muszę to zrobić. Wystarczająco?
Tak.
Dziękuję.
Marcin, wiekiem.
Marcin.
Mam pytanie takie natury technicznej. W sytuacjach na przykład, gdy mamy sponsora i korzystamy, poznajemy tego księgę i tak dalej, co jest w tych momentach, właśnie tak ty mówiłeś, że dzwoniłeś do sponsora, dokładnie to jest godziny. Co się dzieje w tych momentach, gdy sponsor w tym momencie miał jakiś plan? Coś w tym rodzaju, czy na przykład ty, jako ty miałeś jakieś na przykład plany. No bo czasami tak się dzieje, że po prostu, że coś wyskoczył nagle po prostu, no, a to nie ma zupełnie wpływu. To tak jak w momencie, gdy pijesz na przykład, zgubisz pieniądze i dupa, nie?
Nie ma. No, to ja odpowiem.
Coś nie,
nie ma co tych zrobić. W momentach to było takie, że on mnie zapytał na początku, czy jestem w stanie zrobić wszystko. Odpowiedziałem, że tak. A więc wykonanie planu i znalezienie za 10:07 wieczorem 5 minut, żeby do niego zadzwonić, to myślę, że nic mi nie może wypaść tak naprawdę. On mnie też poinformował, że on nie jest dla mnie, on, ja dzwonię dla siebie. Dlaczego o punktualnej godzinie? On mi powiedział, mieszka w Londynie, mówi, Tomasz, często jeżdżę metrem, jestem poza zasięgiem. Nagraj się na skrzynkę, że żyjesz, że wszystko w porządku i koniec. Często nie odbierał, często nie był pod telefonem. Ja to robiłem dla siebie. Dlaczego ten telefon punktualny? Wytłumaczył mi, że my alkoholicy żyliśmy w wielkim chaosie. Wszystko było rozszczepane. I dlaczego ta minuta do minuty jest po to, żebym ja się uczył porządku? To nie jest jego wymysł, żebym ja się gdzieś tam... Sponsor był po to, żeby pomóc mi złamać mój egoizm tak naprawdę. Żebym ja się pozbył samowoli. I to nie było nic trudnego ustawić sobie budzik na za 11:07 i minutę przed tym mi zadzwonił, wziąć ten telefon i zadzwonił. To nie jest żaden wyczyn tak naprawdę. Nawet przez pół roku codziennie. No, no można sobie to poukładać. On mi mówi, no, jakbym był w kościele, ja miałem te same pytania. No mi to zastanów się, co jest dla ciebie ważniejsze. Przez kościół już się śmiałem. I miałem 3 szanse. Miałem 3 szanse. 3 razy mogłem po prostu nie zadzwonić, nie? Przez te pół roku 3 razy mogło mi coś wypaść. Nie jest nic skomplikowanego, to są proste rzeczy. Tylko moje ego wiecznie mi podpowiadało, że to jest inaczej. Że po co ja mam pisać obrachunek? Bo ego już wiedziało, jak ja spiszę ludzi, których skrzywdziłem, ja bym musiał przed nimi stanąć i te rzeczy naprawiać. I to wszystko w koło. Ja sam, jedynym zagrożeniem dla siebie jestem ja. Mi nikt wódki do garba nie wleje. Wystarczająco? Dziękuję.
Proszę.
Mariusz Alkoholik, Zarzysta.
To
było pytanie pierwsze, to jak się zdecydowałeś w sumie na pracę na programie, czy towarzyszył ci duży lęk, żeby się wycofać, kiedy wiadomo było, że musisz się zmierzyć ze swoją całą przeszłością, nie? A drugie pytanie to takie w sumie, może masz doświadczenie, jak jeździsz po Europie i tak dalej. Nie piję ponad 6 lat, nie? W sumie i zrobiłem kiedyś 4. krok odnośnie swojego uzależnienia z drugim alkoholikiem. Po 2 latach wróciłem do hazardu i to trwało 4 lata totalnej degradacji mnie i mojego życia i wszystkich wokół. Miałem tak, że wziąłem sobie sponsora hazardzista, ale hazardziści jako tak nie mają programu swojego, nie? Uważam, teraz dopiero gdzieś tam się odkłamałem trochę, że jest, powstał jeden program i on się rozłamał dla różnych innych jakichś ugrupowań uzależnionych czy zmagających się z innymi sześcioterapeutyczne. I czy uważasz, że na przykład dobrym podejściem, już może mi nie odpowiedzieć na pytanie, ale właśnie to, że próbowałem przez jakiś czas gdzieś tam z hazardzistami robić, ale nie ma programu, więc automatycznie też się niewiele zmieniało, oprócz tego, że trzymam abstynencję od grania. I czy uważasz, że mi jako na przykład hazardzista patologiczny i alkoholik, jakby powiedzieć, przerobienie programu czysto z alkoholikiem. Bo po prostu ja tak myślę na ten moment. No jest tak, że nie chcę się bronić przy tym, mam okazję zadać to pytanie, ponieważ uważam, że masz większe doświadczenie i miarę może, znaczy nie może przejść, bo myślisz, jak się odbieram przynajmniej, czy mógłbyś mi nasze pytanie
odpowiedzieć. Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Lęk przed zrobieniem programu to nie był lęk, to było takie podpowiedzi gdzieś w głowie, żeby tego nie robić, ale ja byłem zdesperowany. Bo ja nie piłem przez 2 lata, ja nie potrafiłem żyć. Relacja, wszystko było dalej popieprzone. Ja sobie nie radziłem kompletnie w życiu, mimo to, że nie piłem i zobaczyłem, że nie mam innego wyjścia. Nie ma możliwości, żebym ja normalnie żył, wiedziałem, że tylko program może mi pomóc. I czy to jest hazardzistą, czy nie jest hazardzistą, program jest ten sam. Ja jestem alkoholikiem, narkomanem, seksoholikiem. Jedyny chyba uzależnienie, jakiego nie miałem, to hazard. Nigdy nie wrzuciłem w automat ani centa, ale tak poza tym, to mam pełny pakiet. Wszystkiego, co tylko jest możliwe. Robiłem wszystko. I to gdzieś przemoc, kradzież, pracoholizm, no wszystko, co tylko jest możliwe. I program tak naprawdę, ja już to mówiłem, że w 4. kroku odkryłem, że byłem alkoholikiem, zanim wypiłem jeszcze pierwszy alkohol. Czy to alkohol, czy narkotyki, czy to jest hazard, to tak naprawdę nie ma to. Ja się identyfikuję z alkoholizmem, ja nie mówię też, że jestem hazardzistą, alkoholikiem, narkomanem, tylko jestem alkoholikiem ze względu na to, że w wspólnocie AA zdrowieje. I tu też chodzi troszeczkę o tradycję. Nie przedstawiam się z tych wszystkich uzależniach, żeby mi to dużo czasu zajęło. A z drugiej strony tu właśnie też chodzi o tradycję, o jedność we wspólnocie, że tu chodzi o identyfikację. Przychodzą osoby nowe, nowicjusze i jest alkoholikiem, i to ten jest alkoholikiem, Zosia jest alkoholikiem, Henryk jest alkoholikiem, Łukasz jest alkoholikiem, a tu jest jeszcze narkoman, lekoman i tak dalej, bo te uzależnienia krzyżowe i ten nowicjusz, bo tu chodzi o co każda grupa ma mieć posłanie i o tych cierpiącym alkoholikom. I to chodzi, żeby była ta identyfikacja, nie? A jak zacznie słuchać, że jeszcze to, to może mieć taki niekoniecznie dobry oddźwięk. Ja nie wiem, jak będzie, ale ja tak stosuję akurat, nie? Niektórzy mówią, że im to pomaga, jak se powie, że jestem jeszcze narkomanem, czy tym, czy tamtym. U mnie gdzieś tam po prostu większość, bo to są te wady tak naprawdę, nie? To są jakieś moje słabości i gdzieś po prostu Bóg to w jakiś sposób odsunął na bok, czy to oddałem, czy on zabrał, no ja nie wiem. Mam jeszcze dużo błędów, które popełniam, są jeszcze rzeczy, w które wchodzę. Nie? Bo to nie ma tak, ale nie przyjdź pan sobie, czy nie napije się, nie? Ale jest dużo różnych zachowań, które powtarzam, nie? Mając tego świadomość, tylko nie katuję się z tego, bo mam tabelę 10. kroku i to ja zrobiłem 4. krok, nie? Bo gdzieś tam rozpisałem, ale program jest nie do zrobienia. Ja to muszę robić każdego dnia. W książce jest napisane tak, że nigdy nie wyzdrowiejemy z alkoholizmu. Nasz dzisiejszy stan jest efektem codziennego wysiłku. Ja muszę codziennie robić obrachunek, codziennie się modlić, codziennie pisać wady i tak dalej, nie? Żeby to codziennie wiedział, co mnie boli. Wystarczające słowo.
Są jeszcze jakieś pytania?
Nie, dobrze.
To będziemy powoli kończyć.
Czekaj, mam jeszcze jedną uwagę. Mówi, że są trzy razy może podopieczny nie zadzwoni. Czy po tych 3 razach rezygnuje z pracy z podopiecznym? To jest takie definitywne i dlaczego?
Ja powiem tak. Tak sponsor mój robił ze mną, ja tego nie stosuję. Ale już powiem dlaczego. Bo doświadczenie mi pokazało, że każdy człowiek jest inny. Każdy podopieczny jest inny, ma inny sposób życia. Bo ja na przykład, jeżeli ja byłem, mam tam 30 kilka lat, mieszkam sam, nie mam pracy i tak dalej, nie mam zbyt wielu zajęć i on wiedział po prostu, w jaki sposób ma to ze mną prowadzić. Jeżeli ja sponsoruję osobę, która ma problemy finansowe, 4 dzieci i tak dalej, to jak on nie zadzwoni 2-3 razy, bo tam dziecko musiał do szpitala odebrać, przedszkola, coś takiego, to już jest, każdy przypadek jest indywidualny. I to już ja myślę, że to gdzieś tak doświadczenie mówi o tym. Ja powiem może tak, żeby to tak mi się udało do tej pory, sponsorowanie 40 osób, 50, sam nie wiem, ile miałem podopiecznych, trzech doprowadzić do końca programu, znaczy zaprowadzić programy do końca, którzy w tej chwili sponsorują gdzieś i niosą posłanie. Reszta gdzieś zrezygnowała w trakcie, bo ja nie wyrzucam podopiecznych. Sami rezygnują po prostu, bo kim ja jestem, żebym ja co mu powiem, co odrzucam, czy nie będziemy robić. Czasem, jeżeli po prostu nie dzwoni i odzywa się przez jakiś czas, no to mówię, stary, słuchaj, ja na tą twoją godzinę biorę kogoś innego, bo ja mogę pomóc innemu, to nie ma sensu, żebym ja po prostu czekał i tracił czas. Jest ktoś, zawsze jest ktoś chętny, kogo mogę na tą godzinę dzwonienia przyjąć i pracować z następną osobą, która po prostu chce to robić, nie? Jest gotowa do tego. Nie wyrzucam jako takiej, bo kim ja jestem tak naprawdę. Żeby mógł kogoś tam wyrzucić, przyjąć czy nie przyjąć. Nie? I po prostu, jeżeli sam odejdzie, przeprowadzam taką rozmowę, że słuchaj, robisz albo nie robisz, bo jest ktoś inny chętny na ten czas, po prostu komu mogę pomóc. I takie dziwne jest może, ale mój pierwszy podopieczny, jest to już ponad 4 lata temu, jest dzisiaj na 8 kroku. Ja go nie wyrzuciłem. Każdy człowiek jest inny. A to jest osoba po prostu bardzo inteligentna. Jest profesorem nauk matematycznych, ma ścisły umysł. Nie? Takich matematyków jest może 10 na świecie. On próbuje wszystko zrozumieć. On próbuje zrozumieć program, a to jest program duchowy, nie ma szans tego zrozumieć. I on walczy sam ze sobą po prostu i on to robi. I facet, który ma 60 kilka lat i nieraz płacze, bo on sobie z czego być nie daje rady, bo on nie jest w stanie tego zrozumieć. Ja mówię, nie musisz wszystkiego rozumieć, ale wytłumacz profesorowi matematyki, że nie musisz wszystkiego rozumieć. No.
On tego nie zrozumie.
On tego nie zrozumie. Nie zrozumie programu duchowego. Dlatego on po prostu gdzieś to robi. Ja go nie wyrzucam, nie niszczę, on sobie po prostu na tyle, na ile może, na tym pracuje.
To tak jak księdzu duchowość.
No dokładnie, nie? To są takie rzeczy i po prostu każdy podopieczny jest inny. Sponsorowałem żołnierza i to był pierwszy podopieczny, którego doprowadziłem do końca, bo on to robił po wojskowemu. Pułkownik Wojska Polskiego, pracownik Ministerstwa tak naprawdę Obrony Narodowej. I gdzieś on zahalatał, lista wdzięczności, telefon, to wszystko. On chodził codziennie na mityngi, nawet na 2 mityngi, typowy żołnierz. I to jest po prostu w 3 miesiące, ja powiem tak, to jest najlepsze. Ja go zacząłem sponsorować od początku, ja sam mu zaproponowałem, że zostanę jego sponsorem, on jeszcze pił, jak zadzwoniłem do niego. Ja dzwoniłem do niego, bo mnie ktoś prosił, bo to jest bliska osoba kogoś z rodziny. I mówi, Tomek, zadzwoni do niego, bo tylko ty mu możesz pomóc. Zadzwoniłem do niego i mówię, co u siebie? On mówi, no chleje. Jak mówię, jak chcesz przestać chlać, to weź się ogarnij i zadzwoń do mnie już. I tak się też stało, wziął i zadzwonił. I zaczął nad tym pracować. I że ze względu na to, że jest w Warszawie, chodził codziennie na mityngi, pracował nad tym programem bardzo pilnie. I ja powiem tak, ten ktoś w pół roku jego sposób myślenia, to co zrobił z nim program, przyniosło efekty większe niż u wielu po 2-3 latach. Program działa tak, na ile my nad nim pracujemy. Czas nie jest tu tak istotny. Bo to po prostu to są doświadczenia moje z życia, które po prostu gdzieś obserwowałem z boku. Ja mam szczęście do takich podopiecznych gdzieś po prostu ludzi, którzy się przejawiali na mojej drodze i byli gdzieś z dalsza, bo to są osoby takie, że gdzieś tam u siebie boją, wstydzą, bolą mnie i tak dalej. Nie? I po prostu gdzieś, no takie skrajne przypadki, że tak powiem. Gdzie sponsorowałem jeszcze księdza w sumie, no może by kiedyś tam mógł to też postawić na drodze i gdzieś się tak stanie. Nie każdy podopieczny jest inny, to są indywidualne, każdy alkoholik jest po prostu, choroba jest ta sama, program jest ten sam, ale każdy ma inne życie, na innym poziomie się zatrzymał w chorobie alkoholowej, na innym poziomie inaczej wygląda jego po prostu sytuacja taka socjalna. Nie? Wystarczy, kto zadał to pytanie?
Dałeś na moje drugie pytanie. Aha,
okej.
Nie ma więcej pytań. To co, będziemy kończyć powoli? Ja Tomek w moim imieniu i wszystkich chciałem Ci bardzo podziękować za podzielenie się siłą i nadzieją. Ja bardzo dużo wniosłem z tych warsztatów. na pewno to się przyczyni do jakiejś lepszej jakości niesienia tego posłania. Przede wszystkim też to, że właśnie taki wiadomo, przy każdych warsztatach jest inna osoba, jakiś inny punkt widzenia, nie? I można właśnie z każdego coś zabrać, ale tutaj mówimy o tych, także ja bardzo dziękuję w swoim imieniu i wszystkich tutaj. Mam nadzieję, że każdy z nas coś dzisiaj stąd wyniesie, nie tylko ciastka, napoje. No, także dziękuję Wam również, że jest Was tutaj tyle i że mogliśmy tutaj dzisiaj razem uczestniczyć w tych warsztatach. Co, chyba tyle, nie? Pożegnajmy się.
Ja chciałem podziękować za zaproszenie przede wszystkim, Wam za uwagę, za cierpliwość do mnie, bo wiem, że to jest męczące. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, w jakikolwiek sposób pomoże komukolwiek z Was. I ja jestem cały czas egoistą. Ja tu jestem dlatego, żeby ratować Waszą dupę tak naprawdę. I po nic innego, bo ja wiem, że niesienie posłania po prostu zapewnia moją przyszłość. I tak to jest. Przy okazji zobaczyłem Dawid. I dziękuję jeszcze raz za uwagę i było mi naprawdę bardzo miło, to jest dla mnie zaszczyt, że mogłem tutaj być z Wami.
Dziękuję. Pożegnajmy się wszyscy modlitwą o pogodę ducha.
Nie palisz.
Wszyscy razem. Boże, użyj mi pogody ducha, abym modlił się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Do zobaczenia w tej wolności.